Witam Państwa, to jest 59. odcinek podcastu Echa Rynku, czyli jest 19 kwietnia 2010 roku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
Jarek Augustynowicz,
Paweł Wielbus, dzień dobry.
Szanowni Państwo, po pierwsze chcieliśmy przeprosić, że nie nagraliśmy tydzień temu, ale była taka sytuacja, tak, z powodu żałoby narodowej postanowiliśmy nie nagrywać. Tak? Zawsze staramy się, żeby podcast był w miarę wesoły, staramy się tak doprowadzić go dosyć luźno. Myślę, że atmosfera zeszłego tygodnia nie sprzyjała. Mam nadzieję, że nam Państwo wybaczą. Od tej pory już będziemy z Państwem regularnie co tydzień. Tematem dzisiejszego podcastu będzie prywatyzacja PZU, która rusza jutro. Znaczy generalnie rusza dzisiaj, już mamy wstępne informacje.
Mogę się wtrącić?
Bardzo proszę.
Nie do końca prywatyzacja, tylko pierwsza oferta publiczna.
Oferta publiczna PZU, tak jest, oferta
prywatyzację mieliśmy w 2001 roku, tam pracownicy dostali akcje pracownicze.
Tak, tak, to była komercjalizacja, czy tak ładnie nazywało, tak? Wtedy PZU i oni dostali te akcje. Później cały ten spór z Eureką, którego ja nie jestem w stanie powiedzieć, o co chodziło. No i teraz dzięki Bogu wszystko zmierza do szczęśliwego końca i początku PZU na giełdzie. Powiem parę słów, w szczególności skupimy się nad sposobem przydziału akcji inwestorom indywidualnym, gdyż to jest najciekawsze. Panowie, tak, z tego co się orientuję, z kalendarza tutaj tej subskrypcji, dzisiaj jest na nie podana maksymalna cena, a od jutra przez 8 dni, od 20 do 28 kwietnia, inwestorzy indywidualni będą mogli się zapisywać. No i z tego co tutaj powszechnie wiadomo, sposób zapisów będzie bardzo podobny w stosunku do tego, co było na PKO BP, czyli jakieś tam, powiedziałbym, reglamentowane zapisy, tak? I jakieś, co o tym sądzicie? Czy uważacie, czy to dobrze, czy źle, czy może powinniśmy pójść drogą taką, jaką było prywatyzowane na przykład PGE?
Od razu mówimy o tym, czy to dobrze, czy to źle, czy może najpierw jeszcze wrócimy do tego, że to nie całkiem jak PKO BP?
No nie całkiem, podobnie, prawda?
Tam było coś takiego, że był taki produkt jak lokata inwestycyjna, gdzie można było po prostu wpłacić 20 tysięcy złotych, tak, na specjalną jakby lokatę i za tą kwotę zostały zakupione akcje. Natomiast w tym wypadku to będzie tak, że my zapisujemy się na maksymalnie 30 akcji. Mhm. I to jest ta różnica, a cena jaka będzie jeszcze jest jakby nieznana.
Dzisiaj poznamy maksymalną.
Ja nie do końca rozumiem tą różnicę, bo to tak naprawdę wprowadzi do tego samego efektu.
Znaczy tam dostawałeś akcje za 20 tysięcy złotych. Znaczy oczywiście prowadzi tylko samego, ale konstrukcja tu jest minimalnie inna. Tak? Dla mnie to liczy się efekt końcowy. Tak? Tam było za maksymalnie 20 tysięcy, a teraz będzie za maksymalnie 30 akcji razy maksymalna cena.
No okej, jest maksymalna gwarantowana. Ważne, że jest gwarantowana. To jest 90% podobieństwa, tak? Między obydwoma.
Tak.
Znaczy, to tak. Mhm. Natomiast
okazuje się, jak dzisiaj tutaj doczytałem w jakimś artykule, to nie jest jednak gwarantowane. To może się okazać, że...
To 30?
Tak, nie jest.
Oczywiście, że nie.
Nie jest. Jeżeli zapisałoby się, nie wiem, 500 000 ludzi, to będą ograniczane te...
Czy zdrowy rozsądek, ta konstrukcja, ona jest tak zrobiona. Wydaje mi się, że chyba tą gwarantowaną liczbą akcji to tak naprawdę jest 3. A nie 30, bo zapisujemy się w przedziale od 3 do 30 akcji.
Tak.
Więc jeśli ja zapiszę się na minimum 3 i wszyscy będą zapisywali się na minimum 3, to w pewien sposób nielogiczne jest jakby przydzielenie 2 akcji, skoro można się zapisywać na minimum 3. Rozumiesz, znaczy technicznie to jest wykonalne, ale to jest wbrew zdrowemu rozsądkowi i logicznemu podejściu do tego tematu, więc wydaje mi się, że to jest raczej ta gwarancja.
Tak, ale generalnie jakby ideą tego, po co skąd te 30 akcji, tak, że to przypomnijmy, to będzie około 10 tysięcy złotych, jest to, żeby uniknąć, no mówiąc wprost, tego cyrku, który był na PGE, prawda? Na PGE oraz na wszystkich innych prywatyzacjach, generalnie ofertach publicznych, którym były dozwolone lewary, tak, kredyty lewarowe, którym biura maklerskie udzielały tych kredytów. No jest taki dowcip na rynku, tak, że na PGE to zarobili przede wszystkim pośrednicy. Tak? Już oni się chwalili.
Dowcip jak dowcip.
Znaczy dowcip
to trochę śmiech przez łzy.
Tak,
ale też bym rozróżnił prywatyzację wielkich spółek, nazwijmy to państwowych, mimo że ona jest już ma dwóch przynajmniej różnych dużych akcjonariuszy, akurat PZU i państwo i Eureko, tak? Natomiast rozgraniczmy tego typu prywatyzację od prywatyzacji małych spółek, gdzie rzeczywiście te lewarowania, te ceny debiutów, no to były różne rzeczy. Skupmy się na tych większych. Mnie na przykład uderza to, że ostatnie prywatyzacje takich większych spółek typu PGE, tak, one to są prywatyzacje dosyć dobrze wyceniane, w tym sensie, że tutaj już nie ma takich przebić, jak kiedyś lata temu się zdarzało na tego typu prywatyzacjach.
Plus 1000% na debiucie, tak? Że nie,
no, że nie ma takich, nie ma na 20%, nie ma na. Te przebicia są zupełnie inne, że to są inaczej, patrząc oczami Skarbu Państwa, one są lepiej wyceniane, lepiej robione. To w ten sposób. Natomiast tutaj jest ustalanie ceny, jest zupełnie inna gra interesów. Myślę, że warto o niej też wspomnieć.
Tak trochę na marginesie i może na zasadzie dygresji do tego, co powiedziałeś. Nie do końca się z tobą zgadzam, Jarku, że jest jakaś różnica pomiędzy lewarami na duże spółki, na małe spółki. Lewary trzeba oceniać zawsze pod kątem nie kapitalizacji spółki, tylko stosunku tego kapitału, który chce objąć nowe akcje, do tego kapitału, który jest oferowany. Mhm. No, i to znajduje wyrażenie w stopie redukcji.
Tak, a LC Corp, Jarku, uznajesz za dużą spółkę, która była 100% prywatna, tak, tam Skarb Państwa nie miał nic do rzeczy. LC Corp uznajesz za dużą spółkę, czy nie?
Czy to pytanie, inaczej, ja mówię o różnicy między tym, gdy sprzedaje się prywatna firma, a sprzedaje się duża państwowa.
Ale co za różnica była w prywatyzacji, tak co do podejścia inwestorów i udzielanych kredytów w prywatyzacji PGE i przy prywatyzacji LC Corp?
Przy kredytach żadna.
Przy kredytach żadna, tak? Inwestorzy brali jakieś kosmiczne kredyty, prawda? Ogromne. Doprowadziło to, nie wiem, przy PGE bodajże do 98% redukcji.
96,5,
tak? Tam każdy punkt procentowy ma ogromne różnice.
Daje. No jest istotne.
Czy mnie kredyt tak bardzo to nie interesuje? Mnie interesuje cena, po jakiej jest potem oferowany papier tej emisji pierwotnej.
Ale nie, to interesuje. Dobra, bo ty mówisz o wycenie, tak? Że one są dobrze wyceniane, tak? A my tutaj jakby mówimy o tych jakby skąd w ogóle ta idea tego reglamentowania tych akcji, tak? Do 30 czy tam do określonej kwoty.
Chcę pokazać, że kiedyś te przebicia na debiucie na tych dużych prywatnych, państwowych spółkach to były właśnie wokół 20% i więcej. I nawet gdy brało się kredyt, który zabierał nawet 10% wartości wzrostu tych akcji, to dalej było coś ponad tym. A przypadek tego PGE...
Ja ci jeszcze przypomnę, że były takie czasy na giełdzie. To nie jest jakby tylko i wyłącznie kwestia samych tych IPO. To w ogóle były takie czasy na giełdzie, że trzeba było sobie rozwiesić na ścianie listę spółek, wziąć lotkę albo trzy, rzucić, kupić trzy wybrane przypadkowo i na pewno się dało na tym zarobić. Mniej lub więcej, ale się dało.
No tak, tak, ale to co Jarek mówi, to się łączy wszystko, bo to jest tak, jeżeli przebitka na debiucie, tak, jest, to są ceny emisyjne, jest duża, to wtedy te kredyty tak nie przeszkadzają. Tak, bo inwestorzy są tak zarobieni, że po spłaceniu tych wszystkich odsetek od kredytu przez choćby te parę dni, wszystko jest dobrze, tak? Natomiast jeżeli przebitka na debiucie jest niska, kilkuprocentowa, to cały zysk z nawiązką jest zjadany przez prowizję kredytu.
Ale tutaj właśnie dotarłeś do sedna sprawy. Taka jest idea zaciągnięcia kredytu lewarowego. Bierzesz na siebie dodatkowe ryzyko finansowe, zakładając, że ta zwyczka na debiucie będzie duża.
No rozumiem.
Duża. W przypadku PGE, w zależności od tego, jakie były warunki kredytu lewarowego, były kredyty lewarowane w przedziale powiedzmy 5 do maksymalnie 10, tak?
Na razy 5 razy 10.
Razy 5 razy 10,
tak? Środków własnych.
Dokładnie. No to tutaj te wzrosty również w zależności od prowizji, która tak naprawdę jest decydująca, nie od setki.
No prowizje, bo ona potrafiła wynosić procent, 2%, tak? Nie pamiętam dokładnie.
Te wzrosty, no myśmy szacowali na kilkanaście, nawet do ponad 20%, w zależności od warunków kredytu.
Że musiałyby takie być,
tak,
żeby się w ogóle zwróciło.
Dokładnie.
Żeby się w ogóle...
No i taka jest idea. Robimy reglamentowanie akcji właśnie po to, żeby każdy tę akcję mógł kupić i żeby nie było tego całego oszołomstwa z lewarami.
Ale zgadzamy się, że to jest dobre rozwiązanie, że jest jakaś tam minimalna wartość gwarantowana.
Znaczy ja się z tym nie zgadzam. Mi się to nie podoba. Ja chcę się pozbyć lewarów i powiem szczerze, że nie widzę innej możliwości, żeby ograniczyć liczbę akcji, które będą nabywane przez inwestorów.
Ja też stoję w takim rozkroku. Mi się z jednej strony bardzo nie podobają lewary. To są działy na PGE albo na tych wcześniejszych prywatyzacjach, to było szaleństwo i mi się to bardzo nie podoba. Z drugiej strony nie podoba mi się to ograniczenie tam, nie wiem, do 10 000, 20 000.
No to można dyskutować o kwocie, tak? Jaka to jest. Każdy ma inne odczucie, tak? Bo z innymi pieniędzmi chce wejść w tą spółkę, jeżeli taką transakcję planuje. Natomiast mnie bardziej do podobania lub nie rozważałbym to, czy ja znowu będę musiał w jakiejś specjalnym kolejce stać, żeby się w ten sposób zapisać, czy to już będzie na zasadzie siedzę sobie przed komputerem, tak, w kapciach i składam zlecenie
ja,
i już.
Ja od razu mówię, PKO, jak będę musiał iść do jakiejś kolejki gdzieś stać, no to nie zapisuję.
Chodziło o te społeczne kolejki na PKO BP, gdzie ja sam zrezygnowałem, oczywiście żałowałem potem, bo potem byłem mądry, tak,
po czasie. Na PKO BP trzeba było z tego co na jakieś dyskonto dla tych, którzy stali w tych kolejkach i te takie, to się nazywało lokaty inwestycyjne sobie.
Tak, ja sam się ograniczyłem tylko do wzięcia lewara, tak?
Przypomnijcie mi, jak to było w przypadku PKO BP, jak już się...
Kolejka, lista społeczna.
W tej kolejce, jak już staliście tam, tak, to jak mieliście otwarte konta na wszystkie swoje ciotki, wujków, babcie, rodziców, to każdy musiał być osobiście.
Z tego co pamiętam, to komitety kolejkowe rozstrzygały, czy możesz trzymać kolejkę dla ciotki,
nie,
brata, ale czy do, i tak dalej.
Ja tam nie
czy
stałem,
w przypadku składania samego zapisu trzeba było być osobiście, tak?
Tak. No tak, trzeba się było stawić, tak, że wtedy otwierają, tak, i się podpisujemy. Tak.
Ale wiem, że było się humorystycznie, że to komitety kolejkowe rozstrzygały, że stoję ja, nie mówię, to stoję ja i 10 osób z mojej rodziny.
Czyli to naprawdę można się spodziewać, że w tym przypadku również będą te komitety kolejkowe. Wiecie dlaczego?
Nie będą, bo doczytałem, przepraszam, bo ja tak mówiłem, ale bo doczytałem ten artykuł przed sobą, że będą przyjmowane zapisy we wszystkich możliwych POKach chyba istniejących na rynku, w związku z tym będzie można zapisać się...
osobiście czy przez internet?
Zaraz postaram
wszelkie
się
wszelkie zapisy na oferty pierwotne, bo ja rozumiem, że to będzie normalny zapis. To się wszystko robi przez internet.
Jeżeli moje biuro uczestniczy w tym konsorcjum, domyślam się, że uczestniczy.
Ale
chodzi o to, żebyś musiał iść do punktu i tam postać, czy byś musiał komputerem klepnąć?
Wiem jak było do tej pory i jak wyglądała moja IPO, no bez przesady, ale zmierzam do tego, że w sytuacji, kiedy będzie można składać zapisy na internet, to naprawdę...
Przez internet.
Oczywiście, tak? Przez internet, to naprawdę ja jestem w stanie w ciągu jednego, dwóch dni otworzyć 15 rachunków.
Dla ciotek,
każdy na inną osobę w mojej rodzinie.
To musiał się zastąpić na 1000 zapisać bardzo.
W rzeczywistości będę kontrolował 15 czy 20 rachunków.
Tak, i to jest to, co mówisz, to jest to, dlaczego mi się nie podoba ta...
I w tym momencie i tak się zapiszę...
Ale dokładnie tak samo można było zrobić przy każdej innej spółce, na PKO BP, czy... bo tam też była maksymalna liczba akcji, nie taka malutka.
Ale wiesz, to jednak ograniczy, nie? Bo patrz, jeżeli chciałeś brać w jakiejkolwiek innej prywatyzacji, weźmy BG, zapisać się za 10 milionów złotych i na to wziąć jeszcze lewa razy 10, to proszę bardzo, zapisywałeś się. A teraz, żeby zapisać się za 10 milionów złotych, no to jednak troszeczkę...
Ale dobrze, jak to 10 milionów to jest takie moim zdaniem z bardzo wysokiego części rozkładu.
Dobra, przesadziłem 200 tysięcy.
Mówmy o takich prawdziwych kwotach,
200 tysięcy złotych, tak? To zakładam, że nie jeden indywidualny za 200 tysięcy będzie chciał się zapisać.
No ale też nie tysiące. To nie są takie kwoty, że każdy...
Panowie, wy tutaj w ogóle nie dostrzegacie jakiegoś problemu logistycznego, który ja widzę. No jak ja miałbym otworzyć 15 kont na moją babcię na przykład i miałbym tą babcię, która jest jeszcze daleko ma do Wrocławia, musiałbym ją wysłać, a później każdą ciotkę, każdego wujka, nie, mojego brata, znaczy... i każdą osobę z mojej rodziny, kolegów, znajomych, wszystkich wysłać i postawić w tej kolejce, to byłby pewien problem logistyczny. Dlatego uważam, że jest istotna różnica pomiędzy tym, czy będziemy stali w kolejce, czy będziemy zapisywali się przez internet.
Będziemy, powiem na 99%, będziemy zapisywali się przez internet.
Bo... Odczytam zdanie z jakiegoś artykułu. Mm-hmm. Zapisów będzie można dokonać w każdym z 24 domów i biur maklerskich obsługujących klientów indywidualnych w sumie ponad 1280 placówek.
Co oznacza, że nie będzie zapisów na lokatę prywatyzacyjną, tak?
Tylko
będzie klasyczne, zapisuje się na...
Co oznacza, że trzeba będzie pójść i stanąć w kolejce.
Dlaczego? Nie.
No przeczytaj to jeszcze raz, ja to tak rozumiem.
Nie. Ale że w poku.
Ale żeby otworzyć rachunek?
To się nie mówi o tym, że zapisujesz w domu maklerskim, czy w biurze maklerskim. To prawdopodobnie pójdzie do BRE.
Przez BRE.
Tak, bo mBank tutaj nadzoruje rachunki BRE banku tak naprawdę. Tam jest wyraźnie w tym zdaniu, które ty przeczytałeś, Michał, jest wyraźnie napisane w POKach. Nie w domach maklerskich, jako instytucjach, do których masz dostęp.
Ale jest napisane w sumie ponad 1280 placówek. No.
Nie, to
jest to jest
zdanie redaktora z parkietu. No ciężko stwierdzić, że to jest
zero. W swojej masie, jeżeli mówimy o 200-300 tysiącach ludzi, którzy chcieliby skorzystać albo rozważają, to jest pisane pod tą masę ludzi, którzy zamiast na telefon coś albo przez internet w swojej znakomitej większości pójdą z nogi.
Bo oni będą otwierali po raz pierwszy rachunek. Żeby... tak będzie, nie? Albo to są ci, którzy otworzyli przy okazji PGE, albo to są ci, którzy otworzyli przy okazji
PGE. To nie są osoby, które wiedzą, że jak się obsługuje system internetowy i jak się składa zlecenie, tylko oni przyjdą do pana w okienku i powiedzą, proszę pana, chcę kupić akcję PZU.
Mhm. Nie, dobra, to ja od razu mówię, że trzeba będzie gdzieś iść, chodzić, też nie zapisuje. To, mówiąc po prostu, chrzanie to.
Nie, znaczy, ja i tak się nie zapisuje.
Aha. No ale tu, to nie ważne.
2 do 1 mamy, tak?
To zostawmy, znaczy ja rozważam. Ja rozważam, że będzie można przez internet, to raczej tak.
Dyplomatycznie jesteś za, nawet przeciw.
Nie, jestem dyplomatycznie za, pod warunkiem, że to będzie wygodne i zrobię to z komputera. Prawda?
Ale to, także... przez to, co mówisz, przemawia straszny ten...
Wygoda.
Wygoda, brak szacunku do pieniędzy, bo jeżeli przy małym ryzyku można zrobić, nie wiem ile, ale przynajmniej kilka procent, to ty się nie chcesz nawet schylić.
Dobra, Jadku, no okej, okay, dobra, to ustalmy fakty, że ja nie chcę, to ty pójdziesz i schylisz
się. To ja schylę się 3 razy.
Ale nie, napisz pełnomocnictwo Jarkowi, żeby mu sprzedali twoje 30 akcji.
Nie, Jarek na pewno będzie, wiesz, miał pełnomocnictwa od wujków, cioci i tak dalej, także...
Dobra, panowie, to przeskakujemy jakiś inny wątek całej sprawy.
Nie, chciałbym podsumować. Czyli generalnie tak, jesteśmy przeciwni kredytom lewarowym, żeby nie dochodziło do prywatyzacji spółek, ofert publicznych na taką skalę tych redukcji, bo to jest problem. Natomiast, bo to jest problem, co do tego się chyba zgadzamy. Natomiast no, teraz tak, ja się nie do końca zgadzam z tą reglamentacją, bo mówię, jest inwestor, który chce zapisać za 200 tysięcy, to on powinien móc to zrobić, a będzie problem, tak? Bo będzie musiał otwierać rachunki maklerskie na wszystkich po kolei, że tak powiem, członków rodziny, ale proszę jeszcze daj mi dokończyć. Natomiast można popatrzeć od tej strony, że to ograniczenie, bo to będzie około kwota 10 tysięcy złotych, te 30 akcji, to spowoduje bardzo duże zainteresowanie rynkiem. Bo to jest kwota, która jest w zasięgu przeciętnego inwestora indywidualnego, bądź potencjalnego inwestora indywidualnego. I on, taka duża prywatyzacja zawsze jest szansą na to, żeby zainteresować jak najszerszą, nie wiem, no, największą grupę społeczeństwa w ogóle rynkiem kapitałowym.
Ja powiem jeszcze inaczej. Wtedy było to 20 tysięcy i też były, wspomnieliśmy o rodzinach, tak, które były reprezentowane. W 2004 roku to się działo, tak?
PKO BP.
No, jakoś no,
tak. Możesz mieć rację.
Dzisiaj mamy rok 2010. Polacy są w dużo lepszym stanie finansowym, kondycyjnym. Dla nich 10 tysięcy złotych będzie małą kwotą. Na tyle małą, że wielu z nich nawet powie, to co ja się będę tam żyłował dla kilku procent, gdzieś tam kogoś namawiał i tak dalej. Teraz, więc szybciej ktoś machnie ręką.
Ale zaraz nakrzyczysz na nich, że nie mają szacunku dla pieniędzy. Więc
ale nie, chodzi o kwotę potencjalną.
Aha, że niska, że więcej że ludzi będzie chętnych niż wtedy na PKO BP, tak?
Tak myślę,
bo, że to jest niższa kwota.
Że wtedy i tak było dużo ludzi, a teraz znowu podobnie będzie tyle ludzi, ale już jakby nie więcej, że to rzeczywiście da się to ładnie
złożyć. Może być więcej.
Może być więcej.
Tu przypomnijmy jeszcze, że to jest tak, że te 30 akcji wpisujemy się na maksymalnie, natomiast no już domniemuje się, że nie starczy, tak? Że nie starczy tych akcji i będą redukcje. Na przykład tutaj jest, no nie, do 20 akcji, a jeżeli to nie wystarczy, to będą, to uwzględniany będzie termin rejestracji zlecenia. To jest dosyć istotna informacja, że na przykład, jeżeli ktoś naprawdę chce się zapisać na tę akcję i nie chce być zredukowany, przynajmniej zbyt za bardzo, to żeby nie czekał do 28 kwietnia.
Naprawdę jest taki zapis o tym?
Tak, no oczywiście to jest tekst redaktorski Parkietu, ale czytam go. W takiej sytuacji, jeżeli tam nie wystarczy tych akcji, redukowane będą wyższe zapisy, a chronione te na kilka lub kilkanaście papierów. Jeśli to kryterium nie wystarczy, pomocniczy będzie termin rejestracji zlecenia. Czyli warto wcześniej. No choćby parę dni, bo zakładam, że wszyscy no, do tej pory zawsze no, robisz
pierwszą
tak,
redukcję będzie w dół.
Że zapisywało się, zawsze wszyscy zapisują się w ostatni możliwy termin, choćby ale po to, żeby znaczy, nie zamrażać pieniędzy,
ale,
prawda?
Ale posłuchaj, to oznacza, no, że jak jest redukcja w dół na liczbę papierów, powiedzmy, że schodzimy do 5, tak?
Nie, no,
bo to jest pierwszy kryterium redukcji.
No tak.
I to
tak.
Musiało być zejście do 3 tych minimalnych
i dopiero potem
kasowanie. A to oznacza, że...
Za 3 to już nie chciałbym.
Czyli musiało być 10 razy więcej niż planowana liczba osób, czyli musiałoby być po prostu jakieś 2-3 miliony ludzi, którzy się zapisują, to jest nierealne.
Nie, niemożliwe.
Więc nie jest problemem data zapisu.
No, zobaczmy.
Nie jest problemem data zapisu, bo i tak w pierwszej kolejności będzie liczba akcji zredukowana.
Przeskoczyliśmy pewien ważny aspekt redukcji, o których tutaj Michale wspomniałeś, skąd one się w ogóle biorą. Przecież mamy w tej ofercie dla inwestorów indywidualnych 6 milionów papierów i ta liczba może tak naprawdę jeszcze delikatnie zmaleć, Dlatego, że jest jeszcze pula inwestorów indywidualnych uprzywilejowanych.
Tak, tak. Czy pracownicy
czyli
i agenci
to są
PZU.
Pracownicy i agenci, którzy nie brali, nie otrzymali akcji pracowniczych w 2001 roku, mają prawo do zapisania się na 50 akcji, ale oprócz tego mogą brać jeszcze udział w zapisach w tej transzy dla inwestorów indywidualnych, w tej ogólnej. Czyli łącznie mogą kupić po 80 akcji
tak,
na
osobę. Tak, tu jest
osobę.
Wyliczone, że gdyby się wszyscy pracownicy i ci agenci zapisali w tych, na tą pulę tych 50 akcji, co oni co mogą, to ta pula przeznaczona no, dla
całej
reszty,
reszty tak.
maleje z 6 do 4,5 miliona sztuk.
Wiesz co, to... Tu masz, to twoje wyliczenie pochodzi z takiego założenia, że się te osoby zapisują na 50 akcji,
tak.
ale nie na te 30.
Tak, że zapisują się na te 50, ale to w ogóle,
no to,
a oprócz tego jako normalni inwestorzy indywidualni idą do swoich biur maklerskich i zapisują się na, ze wszystkimi innymi na te
tak.
pozostałe 4,5 miliona akcji.
Tak, tak,
tak,
tak,
tak jest.
No, ale to powoduje, że tak naprawdę... No,
a im coś można zredukować?
Przy 30 to nam spada liczba osób, dla których wystarczyłoby akcji bez redukcji do 150 tysięcy w tym momencie.
4,5 miliona podzielić na 30-150 tysięcy, czyli nie wystarczy.
No nie,
czy mówiąc w ciemno, mówiąc wprost, nie wystarczy.
Tych akcji tam na pewno będą redukcje, tych akcji na pewno nie wystarczy.
Czyli nie 30, a powiedzmy do 20 może spaść. Tak? No nie wystarczy. Zakładamy, no nie wiem, zapisze się powiedzmy sobie z 200 tysięcy.
Zaczynam rozumieć twoje narzekanie.
Dlaczego?
No tak jak wcześniej powiedziałem, że ty nie chcesz ci się schylić, tak? To rzeczywiście, jak to będą takie
ale
redukcje...
Nie, to nie o to, że nie chcę mi się schylić, bo ja po pieniądze
chętnie
się schylam, tak? Ale jak przewiduję, że może zdarzyć się, że dostanę 3 akcje, tak? Za 1000 zł, no to i mam po to iść, to nie. Ale z komputera to kliknę, jak najbardziej. Z komputera...
3 akcje nie, ale możemy jakby... Każdy ma w głowie jakieś tam swoje wyliczenia, przypuszczenia. Możemy obstawiać, nie wiem... Jakieś zakłady tutaj zawrzeć, jakie, tak, ile tych akcji zostanie przydzielonych. Ja powiem.
A nie wiem, bo ja nie czytałem prospektu, bo on został jakoś opublikowany chyba w piątek, czy jakoś tak?
W piątek.
Czy jest możliwość, czy minister, może wy się orientujecie, czy minister Skarbu Państwa ma możliwość przesunięcia, tak jak było w przypadku PKO BP, przesunięcia jakiejś puli akcji z transzy inwestorów instytucjonalnych do indywidualnych?
Czy powiem szczerze, że. Nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że takiej możliwości nie ma.
Tak,
ale to bardziej...
To było fajne. I chyba,
bardziej...
chyba nie jestem pewien, chyba wtedy ministrem był pan Jacek Socha i chyba wtedy skorzystał z tego, co mi świta. Tak.
Skorzystał z tej możliwości, bo był przydział,
tak,
pamiętam.
Tak.
Moje przypuszczenie wynika bardziej z doniesień prasowych, z wypowiedzi takich publicznych, medialnych, niż z dokładnego studiowania dokumentu, który ma 800 stron, bądź co bądź. Natomiast tutaj cały czas mówimy, że ta liczba akcji, która w ogóle ma być zaoferowana w IPO, to jest nawet do 30%, ale to jest, mówi się tak, do 29,9 dokładnie, przy czym tak naprawdę ta pula podstawowa to jest 22%. I teraz brakuje jakby od tych 22% do 30% brakuje 8% i tu jest jakby ta pula taka rezerwowa, 5% w posiadaniu Skarbu Państwa i 3% w posiadaniu Eureko. Są akcje, które mogą być uruchomione, ale nie muszą być uruchomione. Przy czym już w tej chwili pojawiają się takie głosy i zakłada się tutaj, że to są akcje, które trafią, jeśli zostaną uruchomione, to trafią do transzy inwestorów instytucjonalnych.
No rozumiem, że tak tutaj a propos inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, coś co mnie bardzo zaniepokoiło, to, że Skarb Państwa zadeklarował, nam się chwalił, że teraz w ciągu tygodnia, w ciągu 2 tygodni, tam do 20 któregoś kwietnia, odbędzie ponad 500 spotkań z inwestorami na całym świecie.
55.
Tak, 500 dokładnie, to widziałem, że to Rafał Hirsch na Twitterze podał. 555 spotkań z inwestorami. Jestem ciekaw, ile jest spotkań z inwestorami indywidualnymi w tych 555 spotkań.
Ale ja powiem inaczej, że okej, okay, można sobie...
Nie, strzelam się, może nie ma żadnego.
Ale okej, okay, można żałować, natomiast żaden indywidualny, poza kilkoma przypadkami, nie jest w stanie, co z tego, że porozmawia sobie z prezesem, nie jest w stanie wycenić spółki.
Ale
my tak musimy się opierać na... Tam jest, to jest biznes ubezpieczeniowy. Trzeba mieć naprawdę dużą wiedzę, którą dysponują przede wszystkim aktuariusze. To nie jest tak. A taki, jeżeli chodzi
ale
o...
Ale chcesz powiedzieć, że w masie inwestorów indywidualnych wszyscy, którzy się zapisują na spółki, nie umieją wycenić spółki? No proszę cię. No oczywiście, że ludzie zapisują
nie
się... Nie umieją wycenić
Nie, PZU nie. Tam są takie układy. Łatwiej, dużo łatwiej jest ocenić spółkę inaczej. po sobie, czy ja mam jakiś produkt PZU u siebie.
No ale to nie jest metoda wyceny.
Nie, to nie jest.
Tak, ale zobaczysz, że nagle się dookoła okaże, że to wcale nie jest taki, wiesz, powszechny zakład. Nie,
ale można jakby spróbować ocenić zasadność swojej inwestycji, bo ja na przykład jak decyduję się na udział w jakimś IPO, to nie tylko patrzę na wycenę taką stricte finansową i tutaj przyznam szczerze, naprawdę, w przypadku
PZU... Ja patrzę na osoby prezesów.
Poczekaj, w przypadku PZU nie byłbym sam w stanie wycenić tej spółki. Nie byłbym, bo tutaj dużo przyznaję racji Jarkowi, o ile to jest instytucja finansowa, którą w ogóle, jak inne instytucje finansowe, wycenia się ciężko. Trzeba się na tym znać i mieć tutaj trochę doświadczenia. To w przypadku
to, jeszcze ja się nie znam, firmy ty się nie znasz,
ubezpieczeniowej...
Ja się nie znam. Ale tak. Wiesz, ale są ludzie w Polsce, którzy... No umówmy się, tak? Generalizowanie, tak, że żaden jasne. Inwestor indywidualnie...
Nie, ale ja tego nie powiedziałem. Jest... Dobra, ale ja tego nie powiedziałem. A no to tak. Ale zmierzam do tego, że nie jest to prosta wycena.
No, oczywiście.
Pewnie jest bardzo wielu inwestorów, którzy potrafiliby to zrobić bardzo dobrze. Natomiast ja kieruję się też innymi zasadami. Ja w IPO PZU nie wezmę udziału. Nie powiem z jakiego powodu. Nie ze względów finansowych, po prostu nie wezmę, tak? Bo jedna rzecz mi się nie podoba i po prostu nie wezmę udziału w tej ofercie. Ale zdarzało mi się to też, że rezygnowałem z udziału w IPO, bo na przykład posłuchałem prezesa, jak mówi, tak, jak się wypowiada o swoim biznesie, jak długo musi myśleć, żeby odpowiedzieć nawet na proste pytania. To czasami bardzo dużo świadczy o tym, w jaki sposób biznes jest prowadzony, w jaki sposób ten biznes jest kontrolowany przez prezesa. Jak on bardzo wie, co się w tej spółce tak naprawdę dzieje. Dla mnie to są istotne informacje, dlatego uważam, że jakaś możliwość jednak, być może nawet nie z prezesem, ale być może z jakimiś przedstawicielami spółki, no, chyba powinna jednak być dla inwestorów indywidualnych.
To jest to, dlaczego na przykład reklamowaliśmy, że dobrze by było, żeby inwestorzy indywidualni jeździli na walne spółek.
Tak, bo to jest dokładnie na tej samej zasadzie.
To jest czasami tak, jak się posłucha tego prezesa, mimo tego, że ta spółka ma marne wyniki, to jakby można temu człowiekowi uwierzyć i jednak zainwestować w taką spółkę, że to jest jednak... Wiesz, w przypadku PZU ten problem jest mniejszy, bo to jest tak duża spółka, że ten prezes, jak się nazywa, Classic?
Classic.
Tak, no tam w telewizji jest, teraz będzie na pewno przez najbliższy tydzień, średnio raz na pół godziny
czyli,
będzie
czyli
telewizji.
Stawiamy na odczytanie atrakcyjności oferty po mowie ciała prezesa, tak?
Tak, ale
nie, można i tak.
Nie o to chodzi, bo mi się wydaje, że jakby ta, że to jest też tak, że myślę, że w ministerstwie mógł być tak myślowy następujący. Po co będziemy się spotykać z indywidualnymi? Co nie zrobimy, to i tak będą się ludzie zapisywać. Lepiej kupmy już kilka reklam w telewizji, żeby więcej osób się dowiedziało. Że nie mają sensu spotkania z indywidualnymi, bo oni i tak się zapiszą. To jest tak masowa prywatyzacja, że większe oddziaływanie będzie miała reklama w telewizji lub w jakiejś prasie finansowej niż spotkanie z indywidualnymi. Jest to moim zdaniem niepokojące, tak? Bo to jest takie, zapiszcie się, bo to jest wielka prywatyzacja, popularna, fajna, małe ryzyko, zapewne będzie można zarobić. No to jest, nie podoba mi się ten tok myślenia. Wolałbym przekonywanie, tak, że drodzy Państwo, spółka, pokazanie jakichś tam perspektyw, wyników i tak dalej. Ja wiem, że to jest wszystko w prospekcie, w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, natomiast no, uważam, że no nie wiem, dla porządku, jakby dla pewnej kultury finansowej nie powinno się pomijać inwestorów indywidualnych w spotkania.
Okej, okay, no, natomiast tak. Ja uważam, że dla nas, tak już finansowo, nawet bardziej opłacalne jest to, żeby ten prezes jednak zasuwał po tym całym świecie, rozmawiał z różnymi funduszami zagranicznymi o tym, żeby, bo też one dysponują większymi środkami, tak?
No, ale...
Bo tak naprawdę, po pierwsze, my mamy jakąś tam gwarantowaną liczbę akcji do przydziału, a potem to właśnie tamte podmioty z większymi kwotami będą walczyć o to, żeby ten akcję od nas odebrać. Wiadomo, też zależy od sytuacji rynkowej, na jakim poziomie to się będzie odbywało. Natomiast jak najbardziej uważam za zasadną tak dużą liczbę spotkań zagranicznych, mimo że spółka wydaje się, że no ze sprzedażą jakichś problemów nie będzie, jest wielka, ogromna i nawet wartościowo większa niż właśnie ten słynny PKO BP.
Tutaj jeszcze tak dodam, że w przypadku tak dużych prywatyzacji robi się coś takiego, jest taki zwany mechanizm stabilizacyjny, to jeśli chodzi o uspokojenie inwestorów, jeśli chodzi o kurs po debiucie. Także jeżeli by się okazało, że ten kurs po debiucie by spadał, to wtedy jest możliwość odkupywania tych akcji przez PZU. I wiem, że chyba 90% dużych ofert na świecie jest właśnie zabezpieczona takim mechanizmem stabilizacyjnym.
No tak. Ta opcja stabilizacyjna jest na pewno atrakcyjna, ale pamiętajmy dwie rzeczy, że po pierwsze to jest tylko przez 30 dni.
Tak.
A po drugie, szczegóły wykonania tej opcji stabilizacyjnej będą określone aneksem i tak do końca jeszcze w tej chwili tego nie znamy.
Ale generalnie jest coś takiego. Jest taki mechanizm, tylko... i on chyba był przy PKO BP, znaczy nie był przewidziany, bo tam nie było potrzeby jego stosowania, ale był przewidziany. Że mogło się tak zdarzyć.
Tutaj znaczy, zapewne też nie będzie go trzeba stosować.
Znaczy, jest to jako, rozumiem jakby punkt widzenia takiego prezesa, czy tam nie, ministra Skarbu Państwa, że on jeździ, spotyka się z jakimiś inwestorami instytucjonalnymi, bo on, to za niego jasna sprawa, że on siada, ma na sali kilku zarządzających i on wie, że rozmawia z ludźmi, którzy mogą wydać na jego spółkę, nie wiem, 500 milionów złotych, tak? A spotyka się z grupą nawet kilkuset inwestorów indywidualnych, to tak naprawdę nie wiadomo, tak? Czy ci inwestorzy mają po 1000 złotych, czy może ten niepozornie wyglądający pan w swetrze ma 1 000 000 złotych.
No to wszyscy siedzimy jako stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, więc powinniśmy w ogóle przede wszystkim o tym mówić. Natomiast no, ktoś musi pokazać jednak też dobrą stronę w tej złej decyzji, że tych indywidualnych nie ma, tak, na tej liście. No i się podjąłem tego zadania.
No bo to ja jestem w takim razie ten lamentujący, że nie ma, a ty troszkę bronisz, tak?
A wiecie, że dla akcjonariuszy przewidziany jest program lojalnościowy.
A wiem, stówka.
Nie mam pojęcia. Nie, to powiedzcie mi, to nie doczytałem
ja tego. Powiem. Dla akcjonariuszy, którzy nie sprzedadzą akcji w ciągu roku po IPO.
No, czyli to nie dla mnie, no ale
przewidziana jest dopłata na jakieś produkty PZU 100 zł. Jakaś obniżka, tak? Kupujesz ubezpieczenie 100 zł.
Jakby dzisiaj był konkurs, to byłoby dobre pytanie konkursowe. Jaki bonus jest dla klientów PZU dla przytrzymania akcji przez okres roku?
Wiesz, no wszystko fajne, tak? Tylko, że jak popatrzysz na to tak od strony troszeczkę, powiedziałbym, arytmetyki inżynierii finansowej,
to
masz akcję za 10 tysięcy złotych.
Dostajesz procent gratis.
100 zł to jest procent. No, natomiast prowizje maklerskie pochłaniają ci pół. No to tak naprawdę
zwracają ci się
prowizje maklerskie i zostaje ci na.
Tak, ale tak największy.
Na warzywa.
Najistotniejszy jest wybór, co ja chcę kupić, tak? I porównuje się z konkurencją. I tam się okaże, czy to 100 zł ma jakiekolwiek znaczenie.
No dobra, nie, no rozumiem.
Ale to inna historia.
Ja pamiętam, że a propos takich programów lojalnościowych, to z tego co pan kojarzy, to w przypadku banku handlowego była fajny program lojalnościowy. I to było 100 lat temu, już nie pamiętam ile to lat temu było, że chyba że za każde 10 trzymanych akcji ileś tam, chyba rok albo dłużej, dostawałeś jedną gratis.
A w PKO BP tak nie było?
Było.
Za cztery
PKO
dostawało
BP
się jedną? No
i właśnie. Tak samo w PKN-ie też tak było. Trzymałeś tak było? Rok, tak. Także tam były te lojalnościówki. Jak trzymasz rok czy dwa, nie pamiętam jaki okres był w jednym i drugim przypadku. Też było nawet chyba można było albo dostać 10%, albo zapisać się po jakiejś fajnej cenie. Nie pamiętam
fajne.
Tych szczegółów.
Tak, ale... to pamiętam. To jest fajne,
ale to nie znaczy, że jak się kupi te akcje, to trzeba nagle jakby odsunąć temat na bok, zakładając, że okej, trzymam akcję bez względu na wszystko dwa lata, żeby dostać tą piątą akcję po bardzo atrakcyjnej cenie, bo może się okazać, że po 2 latach te 5 akcji nie jest warte nawet połowę tego, co na IPO warte były te 4. Więc tutaj pomimo twojego entuzjazmu, Michale, trzeba wyraźnie podkreślać, że to, że ktoś sobie zaplanuje udział w takim programie lojalnościowym, wiadomo, tak, jedne osoby zbierają punkty na CPN-ach, jeszcze inne trzymają sobie hobbystycznie akcje przez 2 lata, jednak w żaden sposób nie powinno zwalniać od tego wręcz powiedziałbym obowiązku kontrolowania, co się ze spółką dzieje i jakie ma wyniki finansowe.
Ale ja się akurat z tobą znakomicie zgadzam. To jest zdecydowanie podzielam twoje zdanie. Dobrze panowie, to co, to będziemy powoli kończyć.
Czas nam się kończy?
Tak, czas nam się powoli kończy, chyba że macie jeszcze jakąś ciekawostkę odnośnie tej prywatyzacji. Jeszcze nie prywatyzacji, oferty publicznej, jeszcze za tydzień będzie... Jeszcze będziemy mogli chwilę pogadać o tym.
Coś się wyjaśni pewnie przez ten tydzień.
Nie zastanawiam się, czy będą instytucje finansowe podawały w trakcie tego tygodnia, jak idą te zapisy.
Nie, na pewno nie będą.
Nie będą, myślisz?
To są tylko spotkania.
Nigdy na bieżąco się nie podaje. Zawsze są nieoficjalne.
A jak już to, że tak? Niby przycieki. Tak? Żeby podkręcić, tak?
To wiadomo, no to że nie chodzi mi o to, że ktoś poda w punkt, ile się zapisało. Interesują mnie plotki i tak dalej.
No
tak?
To plotki będą być może publikowane. Zawsze jest napisane gdzieś
to
tam.
Będziemy trzy to
przed końcem zapisów. Jak nieoficjalnie dowiedział się i tutaj wstaw w jakąś gazetę.
Dowolny dziennik. Telewizję, tak? Wstaw ukropkowany. A zapisy na akcję PZU idą tak. Zresztą nawet, wiecie co, tam byłoby dobre, bo gdybym za tydzień dowiedział się, że idą po prostu genialnie, że już zapisało się 400 tysięcy osób, to już nawet darowałbym 100 klikanie w internecie.
A, widzisz, no.
To coś jednak w tym jest. Także nawet, jakbym dowiedział, że idą słabo, no to To
ale
zapisz.
Też zauważ, że tak naprawdę większość robi taką rzecz w ostatniej chwili. Może jest 8 dni.
Niestety tak. Niestety to akurat to zawsze
ta, ta dana nawet ci po 6 dniach dalej nic nie powie.
A jeżeli będzie można kliknąć w internecie, a nie trzeba będzie iść do biura maklerskiego, to 100%, że aż nie 100%.
I systemy
to
podają.
Mnóstwo osób będzie robiło w ostatniej chwili.
Będą tematy.
Znaczy, wiecie co wam powiem już tak na zakończenie, że jest w transzy dla inwestorów indywidualnych 6 milionów akcji. Umarłbym ze śmiechu, gdyby się zapisało ponad 6 milionów osób.
Aha, że po sztuce?
Nie, to jest niemożliwe, ale umarłbym ze śmiechu po prostu.
Zapomnijmy, to możemy zapomnieć. To jeszcze przypomnijmy, że no generalnie teraz w ciągu najbliższych, nie wiem, kilkunastu tygodni, kilku tygodni będą bardzo duże prywatyzacje. Tak, teraz PZU, za chwileczkę co tam, Tauron.
Znaczy to myślę też ciekawy temat, może nawet ważniejszy niż te sposoby zapisów. Cena, tak, jakie możemy się spodziewać. Bo tutaj są dwa rozbieżne interesy, tak? Ministra skarbu.
No to na początku zaczęliśmy.
Ministra skarbu i rozbieżny interes Jureka, który to właściwie on ma na tym zarobić.
Też tak? Trochę sprzedaje tych
akcji. A nie spółka. Spółka tu nic nie zarabia. To jest po prostu wyjście z inwestycji przez Jureka, który oczywiście chce maksymalnie dużo od razu dostać. A jaki jest interes pana Grada? Pana Grada interes jest to, żeby przy następnej prywatyzacji Taurona, gdzie to już on chce pozyskać pieniądze, tak, do Skarbu Państwa,
nie przestraszyć,
żeby nie wystraszyć w swojej masie zapisujących.
Coś w tym jest, tak? Że Eureka chciał jak najwięcej, oni wychodzą, mają to w nosie.
Tak, gdyby nie było Taurona, to tutaj bym był jeszcze bardziej wstrzemięźliwy niż ty przy temacie, czy kliknąć, czy nie kliknąć. Tak? I w ogóle za Pawłem to mi się stanął i oglądał jeszcze bardziej, tak? Który już sobie tutaj bardzo sceptycznie podchodzi.
A o czym mówimy za tydzień?
Za tydzień? No po chwilę powiemy znowu o PZU.
A potem
zobaczymy. A co masz jakieś, chciałbyś zapowiedzieć temat na za tydzień?
Wiesz co, nie mam nie za tydzień.
Aha. No dobra, to coś wymyślimy. To
ale tak się zastanawiam, prośba do naszych słuchaczy szanownych. Już KNF dzisiaj prawdopodobnie zostanie komunikat opublikowany z posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego, w którym zostaną zatwierdzone bądź nie regulaminy GPW i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w kierunku zmian mających na celu wprowadzenie krótkiej sprzedaży. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prawdopodobnie koło lipca będziemy mogli spodziewać się już wprowadzenie czy wejścia tych regulacji w życie. Tak naprawdę bardziej interesuje nas to, kiedy od praktycznej strony domy maklerskie, biura maklerskie umożliwią nam tą krótką sprzedaż.
To będzie super.
I być może, że to będą właśnie okolice lipca. I powiem szczerze, że jest dość dużo materiałów w ogóle w internecie. Przede wszystkim te najbardziej interesujące pochodzą z brytyjskiego i z amerykańskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego. Tam się dość dużo na ten temat publikuje, dość dużo mądrych ludzi się na ten temat wypowiadało. Mam taki pomysł właśnie na podcast, żebyśmy poopowiadali troszeczkę o krótkiej sprzedaży, jak to wyglądało na przestrzeni wręcz dziejów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo to już trochę lat minęło. No jakie są zagrożenia, jakie są szanse? Zobaczymy.
Dobra, to w każdym razie to poczekamy na ciebie. Skoro ci nie ma za tydzień, tak, to poczekamy na ciebie do kolejnego.
Jeśli byłoby takie zapotrzebowanie ze strony naszych słuchaczy, żeby sobie podyskutować na temat krótkiej sprzedaży, to prosimy o maile. Ja nazywam się Paweł Wielgus, maila wysyłamy na adres mmaslowski.
Nie, na pwielgus@pasjork.pl, tak?
Nie, Michale, ty się zajmujesz od początku do końca podcastem, więc na twój adres prosimy.
Dobrze, czy temat wchodzi, czy nie wchodzi?
Dobra, to znaczy tylko ja przypominam sobie, że prezes giełdy jest co chwilę w TVN CNBC na pytanie krótką sprzedaż, to odpowiada, robimy co możemy i że drugi kwartał. No to lipiec to nie jest drugi kwartał, to już jest trzeci kwartał, no ale to prawie. Także...
No ale warto o tym porozmawiać, bo tam jest bardzo dużo ciekawych różnych aspektów, między innymi też podatkowych, prawnych, bardzo ciekawych.
No ale też to jakby skutkuje wzrostem obrotów, to skutkuje pewną stabilizacją kursu przy spadkach, także no to jest...
Nowymi niebezpiecznymi systemami manipulacji przy zbijaniu kursu.
Jest dużo ciekawych mechanizmów, z którymi do tej pory inwestorzy... obecnie tylko i wyłącznie na rynku kasowym mogli się nie zetknąć.
Mhm. Zanim będziemy dyskutować o krótkiej sprzedaży, to chciałbym zobaczyć, jak to dokładnie będzie się technicznie odbywać. Tak? Że może, co może, które papiery będzie można pożyczyć, kto czy pożyczkodawca, w którym momencie będzie mógł się domagać zwrotu tych papierów i tak dalej, i tak dalej. Tak? Mhm. To wszystko będzie bardzo ważne. Tak? Że to będzie zapisane w tym regulaminie giełdy, który teraz jest procedowany, który ma... To, co powiedziałeś, że ma zostać zatwierdzone?
No to na pewno będzie w regulaminie giełdy, tylko ja nie wiem, jak te projekty będą wyglądały nie pamiętam w tej chwili, ale to jest jeszcze kwestia na pewno zmiany regulaminów biur maklerskich. Tak, bo to pewnie będzie traktowane, podejrzewam, jako nowa usługa.
Dobra, Paweł, bo to
zaczynamy się rozwijać.
Tak, zaczynamy się rozwijać, tak? O tym jeszcze do momentu wprowadzenia krótkiej sprzedaży na pewno jeszcze kilka razy o tym powiemy, nie wykluczając, że coś z giełdą nagramy w międzyczasie, żeby oni nam poopowiadali z pierwszej ręki. Na zakończenie jeszcze chciałem przypomnieć, że trwają cały czas zapisy na konferencję Wall Street, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca w Zakopanem. Wszystko jest w porządku, konferencja się odbędzie, mamy nadzieję, że nic tutaj nieprzewidywanego takich.
A kto już się zapisał?
Słucham?
Kto już się zapisał?
Znaczy, kto już się zapisał?
Ktoś już się zapisał?
No tak, zapisało się 150 osób, także, ale oczywiście, ale przypominamy, że zapisy trwają, tak, żeby nie odkładać tego na ostatni moment. No i mając na uwadze to, że kończy się kwiecień i nastał czas już, nieubłagany czas rozliczeń podatkowych, takim zwracamy się z tradycyjnym apelem, żeby pamiętać o nas, gdy będą Państwo decydowali, jakie organizacje pożytku publicznego oddać swój 1% podatku. To dla nas jest bardzo istotne. Okej, dobra, to wszystko na dzisiaj. To był 59. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz,
Paweł Wyrzus.
Do usłyszenia za tydzień.